skręcacie w lewo, tak byście
tak jest, tak jest.
Skręcacie w lewo na drodze. I dosłownie jak się kończy płot, jak się kończy to całe ogrodzenie tej całej dyskoteki, to dosłownie tam kilkanaście, 20-30 metrów po prawej stronie był ten krzyż.
Małgorzata bawiła się w klubie Faraon w nocy z 20 na 21 listopada 2004 roku.
Kiedy 26-latka nie wróciła z imprezy, rodzina zaczęła poszukiwania. Ciało znaleziono w pobliskim zagajniku.
Kobieta była rozebrana i przykryta kilkoma gałęziami. Wszystko wskazywało na to, że została zgwałcona i zabita.
Dokonanie zabójstwa, to wszystko, co się działo przed zabójstwem, powrót, to jest praktycznie niemożliwe, żeby Jarek zrobił to w tym czasie.
Powiedziano mu, co ma pokazać, natomiast prawdopodobnie to nie jest dokładnie to miejsce, w którym do tej zbrodni doszło. Do tej zbrodni prawdopodobnie doszło kilkanaście metrów dalej.
Do zabójstwa przyznał się Jarosław Sosnowski, który także był w Faraonie. Podczas procesu zmienił zdanie, ale został skazany na 25 lat więzienia.
Codziennie myślę o tej nocy, o tej sytuacji, o tej dyskotece. Tego nie da się zapomnieć w ogóle.
21 listopada 2025 roku, 21 lat od tragicznej nocy, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację. Sosnowski będzie miał szansę udowodnić, że, tak jak twierdzi, jest niewinny.
Michalina Maciaszek
i Krzysztof Polasik.
O włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
Odcinek drugi. Zbrodnia.
A proszę się ci, którzy zagrają po mnie! Wiedzieli, co to jest Faraon, co to jest Rączek, co to jest Wielkopolska!
Dziś klub Faraon nie istnieje. W jego miejscu działa firma budująca domy szkieletowe, ale jeszcze kilka lat temu można było tutaj przyjść posłuchać muzyki takiej jak ta.
W latach świetności dyskotekę w Lądku odwiedzały tłumy. Do klubu przyjeżdżali m.in. młodzi ludzie z pobliskiego Ciążenia. To tam mieszkał Jarosław Sosnowski, skazany za zabójstwo Małgorzaty, który przychodził na dyskotekę co tydzień.
Fajna dyskoteka, no fajnie ją wspominam, no nie zauważyłem, żeby coś kiedyś dochodziło do jakichś awantur czy w ogóle, no ja tam po prostu, może też daleko nie mam, bo też miałem chyba 5 kilometrów, także daleko to nie jest. No to była bardzo duża dyskoteka, to była dyskoteka w Polach, tam bardzo dużo ludzi przyjeżdżało z innych miast, 1000, 1500, na moje to było bardzo dużo osób.
To była sobota. Na zewnątrz leżał śnieg. Ofiara zbrodni, Małgorzata, wybierała się na dyskotekę z siostrą i koleżanką. Kobiety rozpoczęły wieczór od wypicia pół litra wódki. Czytamy zeznania koleżanki, sióstr Jolanty.
Po wypiciu tego alkoholu ich siostra Agnieszka zawiozła nas na dyskotekę do Lądku ich samochodem marki Opel Astra. Z domu Skątów wyjechałyśmy po godzinie 21:00. Umówiłyśmy się, że zdzwonimy się telefonicznie i Monika miała zadzwonić do Agnieszki i wówczas przyjedzie po nas. Po wejściu do środka i kupieniu biletów udałam się do stolika. Zaraz do nas dosiedli się Marcin i jeszcze Karolina, Dorota i Błażej. W tym gronie siedzieliśmy przy jednym wspólnym stoliku. Praktycznie oprócz Karoliny wszyscy piliśmy piwo, które zakupiła Monika. Małgorzata też prawdopodobnie piła piwo. Około godziny 23:00 Małgosia poprosiła mnie, byśmy zaniosły kurtki do szatni, lecz ja nie chciałam iść, ponieważ nie byłam jeszcze rozgrzana. I wtedy Małgosia poszła zanieść kurtkę sama. Po krótkiej chwili Małgosia wróciła do stolika i zaraz poszła się bawić, lecz nie mówiła gdzie i na którą salę. Ja byłam zajęta rozmową z Dorotą. Przed północą wspólnie z Moniką udałyśmy się na salę dla zakochanych przejść się, zobaczyć ze znajomymi. Bawiłyśmy się również na tej sali i na sali techno. Od momentu, kiedy odeszłyśmy od stolika, nigdzie już nie było Małgosi.
Jarosław Sosnowski ożywia się, kiedy zaczynamy rozmowę o tamtej nocy.
Zacznę od dnia. Normalnie wróciłem z pracy od Jana S., tam gdzie pracowałem. Normalny dzień, wykąpałem się i po prostu poszedłem do baru, do Ciążenia. To był bar o nazwie Stodoła. I tam spotkałem gdzieś kolegów moich, tam między innymi, nie wiem czy tutaj mogę mówić, ale spotkałem Szymona Z., Wojciecha B., No i umówiliśmy się, że pojedziemy na dyskotece. A tym bardziej, że wiedziałem, że pojadę do Faraona na dyskotekę, dlatego że byłem umówiony z moją dziewczyną Sylwią Szyb***, więc na tej dyskotece byłem bardzo wcześnie, to była chyba godzina 21 czy chwilę po 21. Czekałem może, nie wiem, 10-15 minut i właśnie przyjechała moja dziewczyna Sylwia Zagórowa i przeszliśmy właśnie od tego baru, usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać i do godziny 1:10 w nocy byłem właśnie z Sylwią Salutki czas w tym boksie.
Sylwia Esz potwierdziła, że z Jarosławem była mniej więcej do godziny pierwszej. Według niej mężczyzna nie był zdenerwowany, zachowywał się normalnie.
Waldemar M., nastolatek i stały bywalec Faraona, który jak sam zeznał, został poproszony o to, żeby wydawać kurtki w szatni, to świadek, który przesądził o zatrzymaniu Jarosława Sosnowskiego. Zanim to się jednak stało, zeznał, wbrew temu, co powiedziała policjantom Jolanta, że tej nocy po godzinie 22 Małgorzata, jej siostra i koleżanka zostawiły w szatni kurtki.
Wszystkie te dziewczyny zostawiły kurtki i kolejno im wydałem numerki 31, 32, 33. W międzyczasie dziewczyna, która miała numer kurtki 33, przyszła dwa razy i za okazaniem numerku 33 podałem jej kurtkę, gdyż dwa razy coś z niej wyciągała. Kurtka ta została do chwili obecnej w szatni dyskoteki. Jest w rozmiarze 38, krótka, koloru czarnego, pikowana. Obie kieszenie były rozsunięte. Dziewczyna ta była dwa razy w odstępach 10-minutowych. Więcej dziewczyna ta już nie przyszła do szatni i nie widziałem już tej dziewczyny. Po upływie około 10 minut od czasu, kiedy widziałem po raz ostatni tę dziewczynę, do szatni przyszedł mężczyzna, który miał w rękach numerek 33. Mężczyzna ten dał mi ten numerek i oczekiwał, aż mu wydam kurtkę tej dziewczyny. Ja odpowiedziałem mu, że nie wydam tej kurtki, bo wiedziałem, że kurtka ta jest damska i stanowi własność tej dziewczyny. Wcześniej dziewczyna ta oznajmiła mi, że tę kurtkę mogę jedynie wydać jej siostrze. Od tego mężczyzny zabrałem numerek 33 i powiesiłem na wieszaku w miejscu kurtki. Mężczyzna ten nie nalegał, bym mu wydał tę kurtkę.
Nie byłem w szatni, nie miałem takiego powodu, dlatego że swoją kurtkę zostawiłem u kierowcy, który mnie przywiózł. To był samochód marki Fiat 126P. Tam zostawiłem swoją kurtkę i w ogóle nie byłem w boksie. Nawet nie miałem po co iść do tej szatni.
Szatniarz zeznał, że mężczyzna był wysoki, na 180 cm i miał około 20 lat, co pasuje do opisu Sosnowskiego, ale także, że miał na sobie koszulkę polo, a takiej Jarosław tej nocy nie nosił, co potwierdzili inni świadkowie.
Około godziny 2 siostra Monika i koleżanka Jolanta, do której zeznań wracamy, zaczęły szukać Małgorzaty.
Monika udała się po znajomych pytać, czy nie widzieli Gośki. Obeszłyśmy całą dyskotekę, toalety, lecz nigdzie Gośki nie było. Na samym końcu poszłyśmy do szatni sprawdzić, czy jest kurtka Gośki i kurtka ta była w szatni. W szatni był młody chłopak, który powiedział nam, że ktoś przyniósł numerek, gdzie wisiała kurtka Gośki. Numeru tego nie pamiętam. Chłopak ten kazał nam iść do pani Basi. Siedziała ona w barze na sali dla zakochanych i napisała nam kartkę, by kurtkę tę odebrać za tydzień, w sobotę, gdyż tu nie zginie. Nic nie słyszałam od chłopaka w szatni, żeby ktoś chciał zabrać tą kurtkę Gosi. Do samego końca dyskoteki nigdzie Gosi nie było.
Przypomnijmy, Jarosław Sosnowski około godziny 1 pożegnał się z dziewczyną, pierwszą, z którą spędzał czas tej nocy.
Po 15 minutach spotkałem Magdalenę. Nigdzie w ogóle z tej dyskoteki nie wychodziłem, bo tak było, bo nie wychodziłem. I resztę do końca, dopóki nie przyjechał kierowca po nas, spędziłem czas z Magdaleną. Tak, wyszliśmy po prostu uprawiać seks, to była nasza wspólna decyzja. Ja chciałem, Magda chciała. Także przeszliśmy tylko parking, drogę i to była nasza decyzja do normalnych, dorosłych ludzi, tak? To nie było długo, już to właśnie teraz nie pamiętam, ale druga, chwilę po drugiej, bo też byłem umówiony z kierowcą, no, kierowca też miał nas odwieźć o danej godzinie, no i wiem, że po odbyciu tego seksu Magdalena poszła w stronę domu. Ja poszedłem tylko na dyskotekę, bo tam był jeszcze Szymon.
Magdalena P. zeznała, że spotkała się z Jarosławem Sosnowskim około godziny 2. Zwróciła uwagę na jego brudne dłonie, szczególnie paznokcie oraz ślad po ranie. potwierdziła, że rozmawiali, a potem, że została podwieziona do domu.
Szymon Z., który pojechał na dyskotekę razem z Sosnowskim, był ostatnim ze świadków, który widział się w klubie z Małgorzatą. To fragment jego zeznań. Jest kwadrans po północy.
Dodaje, że jak Małgorzata W. dosiadła się do mnie do boksu na sali zakochanych, to przed wyjściem na papierosa zatańczyliśmy razem jeden utwór. Pamiętam tytuł – Lecę, bo chcę. W tańcu Małgorzata użalała mi się na Wojciecha B. Chodziło o to, że ją lekceważy, a ona się w nim zakochała. Mówiła takie słowa, że robi ją w ch... Od czasu rozstania się z Małgorzatą nie widziałem jej już do mojego odjazdu z dyskoteki. Jarka Sosnowskiego również nie widziałem. Przyszedł dopiero o godzinie 3 nad ranem.
Próbujemy porozmawiać z Szymonem Z. o wydarzeniach sprzed 21 lat. Kiedy spotykamy go przed domem, twierdzi, że to nie on i odsyła nas ulicę dalej. Kiedy jednak sąsiad potwierdza jego tożsamość, Szymon Z. ukrywa się.
Dobry wieczór, do pana Szymona.
Nie ma pana Szymona. Burza.
Kiedy wróci?
Nie wiem.
Przed chwilą co był tutaj?
Nie wiem, może gdzieś już nie ma naprawdę pana Szymona.
A może ma pani jakiś przekazać kontakt do niego?
Nie, 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 nie.
W zeznaniach Szymona Z. wspomniany jest inny kolega Sosnowskiego, Wojtek B., który chociaż sam temu zaprzecza, przez świadków był określany jako sympatia lub chłopak ofiary. Z nim także nie udaje nam się porozmawiać.
Dobry.
Dzień dobry.
A co państwo chcecie ode mnie?
Jesteśmy z Polskiego Radia. Chcielibyśmy porozmawiać
pani,
z Wojtkiem.
Ja już naprawdę, ja zaraz jadę do kościoła. Już tu były dwie ekipy, już mnie wypytywały. Ja naprawdę dziękuję. Wiem, że tu pani na pewno nagrywa. Dziękuję, dziękuję. Nic już
a jest Wojciech, żeby z nami porozmawiać?
Nie ma, nie.
A będzie? Kiedyś?
Nie ma. Nie, nie.
A były. Jarosław Sosnowski przekonuje, że został zmuszony przemocą do przyznania się do zabójstwa. Więcej na ten temat mówiliśmy w poprzednim odcinku i powiemy w kolejnym. Początkowo zeznał, że wyszedł odbyć stosunek z Małgorzatą, a kiedy nie chciała go kontynuować, przycisnął jej klatkę piersiową otwartą dłonią, aż przestała oddychać.
Później Sosnowski stwierdził, że to policjanci wskazali mu miejsce zbrodni. Zagajnik niedaleko klubu Faraon, a także to, jak doszło do zabójstwa. Przejście z klubu na miejsce ujawnienia zwłok, trwający kwadrans stosunek na śniegu, uduszenie ofiary i powrót na dyskotekę. Wszystko to miało wydarzyć się pomiędzy spotkaniami z dwiema kobietami, między godzinami 1 a 2 w nocy.
To jest praktycznie niemożliwe, żeby Jarek zrobił to w tym czasie. To alibi, o którym mówię. Jemu brakuje może pół godziny, kiedy żadna z osób nie mówiła, Jarek ze mną rozmawiał.
Były wiceszef służby więziennej, zaangażowany w sprawę senator Grzegorz Fedorowicz, przedstawia inny scenariusz.
Tej nocy w okolicy odbywała się druga impreza, imieniny, w których brał udział między innymi Wojciech B. W pewnym momencie towarzystwo przyjechało pod klub Faraon.
Według mnie tamtego feralnego dnia, w zasadzie nocy, Małgosia została wyciągnięta z tej dyskoteki przez jedną osobę bądź przez dwie osoby. Wyciągnięta w sensie zaproszona gdzieś na zewnątrz tej dyskoteki. Tam na zewnątrz tej dyskoteki spędziła parę chwil dłuższych. Wydaje mi się, że nie została zamordowana w tym miejscu, gdzie została znaleziona, tylko została zamordowana w innym miejscu i tam podrzucona. Ale oczywiście to jest moja teoria, ale w 100% jestem pewien, że nie zrobił tego Jarek, że to nie było tak, jak jest opisane w aktach sprawy.
Także kuzyn Sosnowskiego, Dariusz Haśkiewicz, podejrzewa udział Wojciecha B.
Ofiara wyszła bez kurtki z sali, czyli podejrzewamy, że poszła od razu, wsiada do jakiegoś auta. Podejrzewamy, że do tego domniemanego swojego chłopaka, który tam przyjechał z kolegami, który na początku oczywiście kłamał, że go tam nie było, a był. Był nawet widziany w środku w dyskotece, gdzie później cały czas utrzymywał, że w ogóle nie wchodził, że był tylko na zewnątrz, ale był widziany w środku. I dlatego później chcieli wkręcić Jarka jeszcze, że kurtkę odbierał, wie pan, że przyniósł breloczek i breloczek też był badany, nie było żadnego śladu na nim.
Udaje nam się porozmawiać z kierowcą Marcinem Dziewiątką, który pamięta, że pod klub podjechał przed godziną 23, ale tylko na chwilę. Według niego Wojtek B., czyli domniemany chłopak Małgorzaty, nie wysiadał z auta.
Z tej ekipy, co u mnie w samochodzie byli, to raczej to jest niemożliwe. Na 1000% mogę powiedzieć, że nikt z tej ekipy nie był zamieszany. Chyba, że po prostu, nie wiem, odwiozłem ich do domu, a oni czymś innym pojechali z powrotem pod tą imprezę, także nie wiem. Ja byłem wtedy z narzeczoną pod salą i nikt nie wchodził z nas praktycznie z samochodu. Tylko co pamiętam, to Piotrek, to tylko on wyszedł na może 5-10 minut do ubikacji, do Fareona i wrócił z powrotem i pojechaliśmy. Powiem szczerze, nie wiem jak mogliby mnie tuc zabijać, to jeżeli tego nie zrobiłem, to bym mówił otwarcie od samego początku. Nie zrobiłem i koniec.
To u rodziny B bliscy szukali Małgorzaty, ale niczego się tam nie dowiedzieli. Początkowo rodzina przekazywała, że Wojciecha nie ma w domu, chociaż odsypiał po imprezie. Później, jak zeznała siostra ofiary, miał powiedzieć, że w ogóle nie był w Lądku.
Rodzina kontynuowała poszukiwania. Rano zaginięcie zostało zgłoszone na Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy. Później bliscy wrócili w okolice Fareona. W niedzielę przed południem we wspomnianym zagajniku siostry odnalazły ciało Małgorzaty. To relacja siostry, która nie była na imprezie, Agnieszki.
Będąc przy drodze asfaltowej, zauważyłam ślady butów na śniegu i razem z siostrą weszłyśmy po tych śladach do pobliskiego lasku. Tam jako pierwsza Monika zauważyła zwłoki siostry Małgorzaty. Ja nie podchodziłam bliżej, gdyż nie miałam odwagi. Widziałam tylko, że ciało siostry było niemal całkowicie obnażone. Ja nie widziałam, czy miała jakieś zewnętrzne obrażenia ciała. Leżała ona w pozycji na wznak i miała wyprostowane ręce wzdłuż ciała, spodnie miała ściągnięte do dolnej części nóg.
Na miejsce przyjechali policjanci, prokurator i biegły technik kryminalistyki. Zabezpieczono ślady, but typu traper, ślady obuwia, paczkę gum do rzucia i butelkę wódki.
Jak czytamy w aktach, zgon mógł nastąpić w przedziale od 6 do 10 godzin od momentu rozpoczęcia oględzin, czyli między godziną 2 w nocy a 6 rano. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Wtedy nie wiedziano jeszcze, że w tchawicy i krtani ofiary znajdują się cząsteczki ziemi, które mogą świadczyć o przemieszczaniu ciała.
Ja nawet nie znałem Gosi. Nie widziałem się z Gosią, to tylko mi wszystko policjanci kazali mówić, że ją znałem, bo tak było. Nawet ja się dowiedziałem, tylko widziałem ją gdzieś tam na pendrive, jak pani adwokat mi pokazywała po prostu gdzieś, gdzie jest zdjęcia z seksy zwłok i z wielu innych rzeczy. Dopiero zobaczyłem, że jak ta dziewczyna wygląda, że była starsza. No i z akt wyczytałem, ile ma lat i w ogóle. Nigdy nie znałem Małgorzaty w... Nie tańczyłem z nią, nie rozmawiałem wtedy w tej dyskotece, dlatego że calutki czas byłem ze swoją dziewczyną. To oni mi wszystko mówili, że ją znałem, co robiłem, ale to też pewnie dojdziemy do tego.
To był drugi odcinek serialu reportażowego Radia Poznań o Włos, historia Jarosława Sosnowskiego.
W kolejnym opowiemy o przebiegu śledztwa, w którym według jego obrońców od początku jako cel obrano Jarosława Sosnowskiego.